Drodzy bracia i siostry, pokój wam w imieniu Jezusa Chrystusa. Powiedziałem, drodzy bracia, drogie siostry, tylko dlatego, że jesteście nabyci drogocenną krwią Chrystusa. W ostatnim czasie często stoję na tym miejscu i prawie połowę nabożeństw z tego miejsca przeżywam. Patrzę na Boży lud. Lata mi mijają i coraz większą bojaźń czuję w sercu i świadomość, jak ogromna jest to odpowiedzialność stawać na tym miejscu. Dlatego czasem mówię do ludu Bożego, bo mam tą odwagę, nie jestem niczym zobowiązany, nie jestem pastorem i często wspominam do ludu, aby modlił się o tych, którzy tu stają. Dlatego, że oni niosą bardzo trudny ciężar. Wielokrotnie nie podobają wam się słowa pastora, słowa usługujących, nie zgadzacie się z nimi, kłócicie się z tym w swoich sercach, ale oni niosą bardzo duży ciężar. Jakub, Boży sługa, upominał swój naród żydowski, upominał nauczycieli, że oni podwójny sąd odniosą. Dlatego noście ich w modlitwach. Kiedy wybieracie się tutaj, wołajcie do Pana, aby Bóg mówił. A wtedy Pan przygotuje te naczynia, które będą do was mówić. Jeżeli o to się nie modlicie, bracia i siostry, aby Bóg do was mówił w zgromadzeniu w swoich domach w ciągu tygodnia, kiedy zmęczeni klękacie koło swojego łóżka, nie wołacie o to i przychodzicie tutaj bez takiej modlitwy, nic nie usłyszycie. Zapewniam was, że nic nie usłyszycie, chyba że Bóg jest tak miłosierny, że nie chce, abyście zginęli. I będzie do was mówił, jeszcze potrząsając duszą, aby ratować was. Ale aby odbierać ten stały pokarm od Pana, Boży lud musi wołać za tych, którzy do Niego mówią, którzy stają w imieniu Jezusa Chrystusa na miejscach przed zgromadzeniem, patrzą w oczy tego zgromadzenia, patrzą w tych, których Jezus nabył swoją krwią i z bojaźnią. Oni będą stać i odbierać słowo od Pana, przynosić go do waszego serca. Słyszeliśmy, ja nie będę do tej historii wracał, którą słyszeliśmy, jak trudne są w życiu człowieka Boże działania. W tym, co przeczytał brat z Księgi Królewskiej. Czego możemy tam jednego, ja was proszę, bracia i siostry, kiedy wrócicie do domu, nie zapomnijcie o tej historii. Otwórzcie ją sobie, może dziś, jutro, albo jeszcze w następne dni. Przeczytajcie ją raz, drugi, trzeci. Ja czasem o tym mówię. Weźcie sobie zeszyt, jakiś długopis i próbujcie w modlitwie powiedzieć: Panie, Ty dałeś, aby to zostało przeczytane w zgromadzeniu, ale ja Ciebie proszę, tak zupełnie teraz osobiście, czego ja mam się nauczyć z tej historii. Dlatego, że ta historia dotyczyła proroków, społeczności prorockiej, dwóch proroków. Jeden okłamał drugiego. I czego jednego może tak na szybko ta historia nas nauczyć, że dzisiaj jest to takim dużym zagrożeniem, kiedy Bóg mówi do człowieka bardzo osobiście, do jego serca, masz uczynić tak i tak, i to jest Boży głos pochodzący z ust Bożych, to musimy być przekonani, że Bóg już nie zmieni swojego zdania. Ale wtedy, kiedy wiedząc o tym w sercu, jeszcze próbujemy znaleźć jakieś odpowiedzi, bo ona nie za bardzo nam pasuje, to możemy usłyszeć to, co usłyszał wież Balaam, idź. Choć pierwszy raz usłyszał nie. I on znalazł się w strasznej sytuacji, bo on nie wiedział, czy ma iść, czy ma nie iść. Dzisiaj lud Boży takie rzeczy robi. Pyta raz i drugi, mówi, a jeszcze nie, zapytam trzeciego i czwartego. I on już nic nie wie. Ja chciałbym do was dzisiaj dzielić się z wami, najpierw przekazując wam serdeczne pozdrowienia ze zboru w Kłodzku. Prosili o to bracia i siostry, aby serdecznie was pozdrowić i błogosławić. Ja chciałbym dzisiaj przebywać z wami w Bożym Słowie dotyczącym łaski i usprawiedliwienia, dotyczącym w jakiej rzeczywistości znajdujemy się my, lud usprawiedliwiony krwią Chrystusa Pana. I na początek, zanim przejdziemy do listu do Rzymian, to wspaniały wspaniałe nauczanie apostoła Pawła, dlatego że w liście do Rzymian on jest trudnym listem. Wielu chrześcijan do mnie mówi, że on jest trudnym listem. Apostoł Paweł pisał bardzo trudnym językiem, list do Rzymian. Dlatego, że apostoł Paweł tam stosuje kilka takich ciekawych zasad wzajemnego wykluczenia. Tam często, gdy weźmiecie sobie w taki sposób roboczy, jak to apostoł Paweł nauczał Tymoteusza, tym się zabawiaj i o tym rozmyślaj. I wy pójdziecie za tym wezwaniem, jakie apostoł Paweł złożył do Tymoteusza i weźmiecie sobie swoje Biblię, a czasem mówię, swoją Biblię roboczą, w której możecie coś podkreślać ołówkiem czy długopisem i czy będziecie czytać list do Rzymian, to zapewne wielokrotnie podkreślicie takie słowo jeśli. Jeśli jest to, to jest to, ale jeśli nie ma tego, to nie ma tego. A więc jest to zasada współzależności, zasada wynikania jednego drugiego z pierwszego. I apostoł Paweł bardzo często stosuje to słowo jeśli. W liście do Rzymian także apostoł Paweł stosuje takie słowo teraz. On mówi, że była jedna rzeczywistość, ale teraz jest inna rzeczywistość. Użyję jednego z tych określeń teraz. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Jeżeli było potępienie w rzeczywistości przed Jezusem Chrystusem, to teraz w Jezusie nie ma potępienia. I to jest bardzo ważne, to słowo teraz, dlatego że ono stoi między jedną rzeczywistością a drugą rzeczywistością. Ono nam mówi, że coś przeminęło, a coś nadeszło. Ono nam mówi, że to było jedno, ale teraz jest drugie. I chciałabyśmy na początek, mówiąc o usprawiedliwieniu i o łasce, przeczytali takie bardzo trudne słowa, jakie powiedział Jezus Chrystus do 11 apostołów. One są zapisane, te słowa, w 16 rozdziale Ewangelii Jana. Bracia i siostry, ja czasem o tym też mówię. Wybaczcie, że mówię to też do was, abyśmy bardzo uważnie czytali Biblię, abyśmy zwracali uwagę na to, gdzie apostołowie mówili, do kogo mówili. Tak samo Jezus Chrystus, gdzie mówił i do kogo mówił. Zwróćcie, bracia i siostry, uwagę i spróbujcie to wyłowić z Bożego Słowa, że Jezus Chrystus, kiedy był w Galilei i mówił do prostego ludu galilejskiego, którym Judea pogardzała, że to są prawie półpoganie. Oni pogardzali Galilejczykami. Z pogardą albo z takim poniżeniem wypowiadali się o apostołach pochodzenia galilejskiego. Kiedy Jezus jest w Galilei i mówi do prostego ludu, używa bardzo prostego języka. Zobaczcie, jaka duża jest różnica, gdy Jezus jest w Jerozolimie, gdzie tam są uczeni, tam są faryzeusze, tam są sadyceusze, tam są kapłani, którzy często gdzieś tam z boku znajdowali się w otoczeniu Jezusa. Jezus Chrystus zupełnie inaczej mówi. I tutaj w 16 rozdziale, kiedy już nie ma tłumu, ba, już nie ma nawet uczniów, nie ma niewiast, które chodziły za Nim. Wszyscy są gdzieś. Jezus Chrystus zostawił wielki tłum w Kafarnaum. On już od Kafarnaum nie podąża za Nim. Następne Jego tygodnie i miesiące są bez tego wielkiego tłumu, który ciągle za Nim podąża. A tutaj 16 rozdział, już nie ma nawet tych najbliższych uczniów, na których stąpi Duch Święty w postaci ognia, na tych 120, jest tylko 11. I tych 11, o których On będzie mówił w 17 modlitwie, Ojcze, oni prawdziwie poznali. Jezus Chrystus mówi to o nich tylko. Nie mówił o innych. Jezus do tych 11 uczniów udziela im, wiedząc, jaki jest stan ich serca, bo my to musimy pamiętać. Jan zapisał tą bezcenną wskazówkę w drugim rozdziale, koniec drugiego rozdziału, że Jezus Chrystus był i jest tym, który nigdy nie potrzebuje świadectwa o kimkolwiek z nas, dlatego że On wie, co jest w naszych sercach. I tam Jan zapisał, choć wielu uwierzyło, widząc cuda, które On czynił, uwierzyło w Niego. Jan zapisał takie okrutne słowa, ale Jezus im nie ufał, dlatego że wiedział, co jest w ich sercach. a On od nikogo nie potrzebował o nikim świadectwa. Jezus jest tym samym dzisiaj. On wie poprzez swojego Ducha, co jest w naszych sercach. Jezus Chrystus do tych 11 apostołów, kiedy oni byli smutni, kiedy coraz mocniej docierało do nich, że On będzie zabity, że On będzie wydany na śmierć, że wokół Niego jest coraz bardziej niebezpiecznie. Czy nie prosili Go, kiedy był za Jordanem, a przyszli posłowie, że Łazarz jest chory? Jezus mówi po dwóch dniach, idziemy do Judei, a uczniowie do Niego mówią, Panie, dlaczego chcesz iść do Judei? Czy nie pamiętasz, że oni Cię chcą zabić? Nie chodź do Judei. Pan im odpowiedział, że dzień ma 12 godzin i poszedł do Judei. Oni to czuli na sobie, że wokół Jezusa jest coraz bardziej zaciśnia się pierścień niebezpieczeństwa. I do tych smutnych serc, które coraz bardziej sobie uświadamiają, że utracą swojego mistrza i Pana, że coś się zupełnie zmieni. Jezus Chrystus powiedział do nich tak, 16 rozdział, 7 wiersz Ewangelii Jana. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Bracia i siostry, na moment zatrzymam się. Jezus Chrystus mówi o pewnych zasadach, że coś się musi stać, żeby coś nastąpiło innego. W naszym pojęciu ludzi, my wiele rzeczy chcielibyśmy zatrzymać, ale i zyskać coś następnego. Ale w Bożych zasadach jest coś takiego, że musimy coś stracić, aby coś zyskać. I Jezus Chrystus mówi do bardzo smutnych apostołów, oni sobie zdają sprawę, że oni coś bezpowrotnie stracą. Jezus zaczyna, ja wam mówię prawdę. To słowo ma mówić, że to musi dotrzeć do głębi waszego serca. A tam była bardzo trudna droga, żeby ta rzeczywistość, która nastąpi, oni sobie ją w całej pełni uświadomili. Mówi do nich, ja muszę odejść. A oni tak bardzo nie chcieli, żeby on odszedł. Bo przecież dobrze im było z nim. A jakże było dobrze na górze Tabor. Ale Jezus mówi, ja muszę odejść. A przecież prosił go Piotr, Panie, kiedy on powiedział, że będzie zgodny, Panie, oszczędź samego siebie, przecież to na Ciebie przyjść nie może. Przecież oni widzieli, że on wypędzał demony. Oni te wszystkie potężne cuda widzieli. I jak to jest możliwe, że oni go ukrzyżują, że on ugnie się pod tymi skorumpowanymi uczonymi i kapłanami. Ale Jezus im mówił, tak musi być, ja muszę odejść. Aby przyszedł Pocieszyciel, i będę czytał dalej, a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Dlaczego zwróciłem na to uwagę? Tak patrzyłem w ten tekst wielokrotnie. Nie pamiętam ile razy, ale setki razy patrzyłem w ten tekst. I pytałem, dlaczego Bóg posyła Pocieszyciela, aby on przekonał o grzechu. Kiedy człowiek jest przekonany o grzechu, kiedy ktoś mu mówi o grzechu, to są bardzo smutne chwile. Bo kiedy ktoś uświadamia nam grzech, to my albo się denerwujemy, bo odkrywa stan naszego serca, albo jesteśmy głęboko smutni, że odkryte jest to, co jest we wnętrzu. I tutaj Jezus Chrystus mówi, że to dzieło odkrycia grzechu w sercu ludzkim dokonuje Duch Święty, Pocieszyciel, Duch Prawdy, jak dalej powie Jezus. Dlatego, i to jest ogromne dzieło wszechmogącego Boga, żeby przekonać człowieka o grzechu, to nie posyła Bóg do niego drugiego człowieka, ale posyła samego Ducha Świętego. Ducha prawdy, ale też ducha pocieszenia. Dlatego, że wtedy, kiedy tego dzieła przekonania o grzechu człowieka dokonuje Duch Święty, Pocieszyciel, to w całym tym przekonaniu jest nieustające takie odczucie, że nie ma pognębienia. Kiedy może z duszpasterskiej pracy wasz brat pastor mógłby się tym podzielić, że to jest trudne, kiedy człowiekowi chce się pokazać, że dzieje się źle w jego życiu, to gdzieś w człowieku jest taka lekka nuta potępienia tego zła, które on czyni. I ten człowiek się buntuje. Ten, którego jest napominany, on się denerwuje, on się buntuje, on jest zasmucony, on jest rozgoryczony. I dlatego Bóg posyła ducha pocieszenia. On, duch pocieszyciel. W tym Bożym pocieszeniu przenika aż do głębi serca i podziela się swoim przekonaniem. I ja czasem mówię o tym, a wy bracia i siostry badajcie Boże Słowo, aby mieć mocne swoje przekonanie. O czym przekonuje Duch Święty, kiedy Jezus mówi o grzechu? O jednym tylko grzechu. Duch Święty, kiedy przychodzi do serca człowieka grzesznego, kiedy przychodzi, jest posłany do człowieka, którego Bóg sobie upodobał, a on jest w stanie grzechu, w stanie niesprawiedliwości, Duch Święty przekonuje go o jednym grzechu. To jest grzech niewiary. Duch Święty nie mówi mu, ty palisz, ty pijesz, ty zdradzasz żonę, ty robisz to czy tamto. To w tej chwili jakby nie było istotne. Duch Święty przekonuje, ty nie wierzysz. Bracia i siostry, grzech niewiary jest źródłem wszelkiego grzechu. Wszystkie grzechy, jakie popełnia człowiek wierzący i niewierzący, zawsze zaczynają się od niewiary. Dwa przykłady przytoczę. Co robi szatan z sercem człowieka wierzącego, żeby skłonić go do grzechu? Nie da się tak bardzo człowieka skłonić do grzechu, takiego, żeby on coś zrobił. Ale da się mu powiedzieć to, co powiedział szatan do Ewy. Czy rzeczywiście tak Bóg powiedział? I człowiek zaczyna myśleć. I zaczyna w jego sercu być zwątpienie. A może nie? Przecież jeszcze słyszę, że to nieważne, jak jestem ubrany. To nieważne, jak ja mówię. Ważna jest Boża miłość, On mnie kocha i tak dalej. To jest jedna droga. I szatan nie chce skłonić człowieka, żeby on zrobił to czy tamto. Ale on chce zasiać w nim niewiarę. Zasiać w nim zwątpienie, czy rzeczywiście tak Bóg powiedział. Druga rzecz, w której szatan ma możliwość podejścia, widzimy w przykładzie, jaki jest opisany w Księdze Samuela odnośnie Dawida. Kiedy Dawid został w domu, a Joab wyruszył na wojnę z armią Dawida, Dawid odpoczywał i Dawid uczynił coś ohydnego. Ale zwróćmy uwagę, co mówi prorok Natan. O co prorok Natan pyta Dawida? Dawidzie, dlaczego zlekceważyłeś Boże Słowo? I tu się zaczyna. To jest źródło grzechu. Dawid zlekceważył Boże Słowo w głębi serca. To jest dla nas bardzo trudne do wyjaśnienia. Tam się zaczęło. W sercu Dawida jakby był cień zwątpienia. Dawid zlekceważył Słowo Boże, o którym brat czytał, jak on uchwycił się słowa. Mówi, rozmyślam o Słowie Twoim dniem i nocą. Wstaję, Słowo Twoje jest mądrością moją, nabyłem rozumu z Niego. Ale kiedy dostało się, Dawidzie, dlaczego zlekceważyłeś moje słowo? I Dawid mówi natychmiast, zgrzeszyłem. I on o tym wiedział. Także tutaj Duch Święty wykonuje to niezwykłe dzieło, tylko przez Niego możliwe do wykonania, przez ducha pocieszenia przekonuje człowieka, ty nie wierzysz. I człowiek zaczyna wierzyć w jego sercu, kiedy on posłucha głosu Ducha Świętego, a on to robi w takim uczuciu, powiem tak po ludzku, atmosferze pocieszenia. Wtedy człowiek, w jego sercu rodzi się wiara, którą Juda, na to chciałbym podkreślić, abyście zwrócili, bracia i siostry, uwagę na to. Sługa Boży Juda nazywa tą wiarę najświętszą. Jest to wiara zrodzona z ust samego Boga. Tą wiarę, z tą wiarą szatan ma największe problemy. I Juda wzywa dzieci Boże, widząc w jak wielkiej, ciężkiej się znalazł sytuacji. On mówi, umiłowani, ja wam piszę, abyście podjęli walkę o wiarę raz w świętym przekazaną. Bracia i siostry, tej wiary, którą nabyliście, kiedy Duch Święty przyszedł do waszego serca, kiedy wy jeszcze byliście w grzechach i On was przekonał, że jest sprawiedliwy Bóg. Nie mam nic, co bym mógł przynieść przed oblicze Boże, absolutnie nic. Bracia i siostry, ja się znalazłem w sytuacji jako człowiek wierzący po wielu latach. Znalazłem się w sytuacji, w której nie miałem nic. Nic nie miałem, żeby przynieść przed oblicze Boże. Hiskiasz, kiedy Izajasz mu powiedział, "Beń, umrzesz, rozlicz wszystko, na pewno umrzesz, żeby nie będziesz." Hiskiasz obraca się do ściany i wymienia, "Boże, Ty wiesz, to, to, to i to." I tam jest napisane, i gorzko, głośno płakał. Izajasz wrócił, powiedział, 15 lat dłużej będziesz żył. Hiskiasz miał co przynieść. Ja nie miałem nic. Jedno miałem. Resztkę wiary. I mówiłem, Boże, łaska. Jeżeli nie okażesz mi swojej łaski, zginę na pewno. Bracia i siostry, to jest uczucie, które jest nie do opisania. Ja możesz powiedzieć swojemu pastorowi, pastorze, ja już nie mam siły. Żona przychodzi, mówi, ja już nie mam siły, ale ona ma jeszcze dużo siły. Ale jest to taki moment, w którym tak bardzo głęboko i nie ma najmniejszego cienia wątpliwości, że mówię, nie mam nic. Boże, ja nie mam nic. Tylko Twoja łaska. Jeżeli ona nie zadziała w tej chwili, ja na pewno zginę. Nie mam odwrotu. Nie mam niczego. Patrzę w lewo i nie ma nic. Patrzę w prawo i nie ma nic. Patrzę do tyłu, nie ma nic. I tylko, tylko Twoja łaska. Tylko Twoja boska sprawiedliwość. Tylko krew Twojego Syna jest dla mnie ratunkiem. Absolutnie, absolutnie nic. Ja to przeżyłem i dlatego od tamtego momentu, powiem wam bracia i siostry szczerze, ja pochodzę z rodziny wierzącej, nigdy nie chodziłem do kościoła katolickiego, od dziecka siedziałem jak we ławce, ale w tamtym momencie, tak do głębi duszy, po raz drugi w życiu, zobaczyłem, co to jest łaska Boża. To jest, Boże, powiem dziwaczne zdanie, ale ja bym wam życzył, żebyście tego doświadczyli, dlatego że od tego dnia zmienia się wszystko. Kiedy człowiek całym sobą, w duszy, w duchu i w ciele wie, co to jest łaska, bo w tamtym, kiedy ja to wyznałem, to, co było niemożliwe dla mnie, to, gdy ja się modliłem, Boże, czego ja nie dam? Czego ja nie widzę? Czego ja nie słyszę? Czego ja nie widzę? Czego ja nie słyszę? Moja żona mi pomoże wam powiedzieć. Ja to dziesiątki razy wypowiadałem w modlitwie. Ją to denerwowało. Ale od tamtej momentu to, co było niemożliwe, stało się możliwe. To, co było niewyobrażalne, stało się wyobrażalne. To, co było nie do wykonania, było do wykonania wtedy, kiedy się objawia Boża sprawiedliwość. To jest coś niebywałego, kiedy Bóg okazuje człowiekowi, gdy on upadnie, swoją boską sprawiedliwość, a człowiek nie ma nic, jest jak nagi przed obliczem Bożym. I to jest wspaniałe, ogromne doświadczenie, bracia i siostry. Ja chciałbym, dlatego że czas upływa, jestem świadomy, że nie wolno mi nadużywać waszego czasu. Ja chciałem pójść do fragmentu listu do Rzymian, do 5 rozdziału, abyśmy przeszli jeszcze raz tą drogą, którą apostoł Paweł pokazuje rzymskiemu zborowi w autorytecie apostolskim. Apostoł Paweł pokazuje, Rzeczywistość w 5 rozdziale jest ukazana, rzeczywistość, ja często usługuję ostatnio z tego rozdziału, tam jest ukazana rzeczywistość, w jakiej znajduje się dziecko Boże usprawiedliwione krwią Chrystusa, o której Paweł napisał, że ona jest wyłącznie skuteczna przez wiarę. Ja często to podkreślam, jeżeli otrzymałeś wiarę, że krew Chrystusa jest, ma moc odkupienia, to wszedłeś na drogę zbawienia, ale jeżeli w twoim sercu nie ma tego, to będziesz się bawił w chrześcijaństwo. Będziesz się bawił w religijnego człowieka. Zobaczmy, co apostoł Paweł. Ja jestem świadomy, bracia i siostry, że wy macie dobre nauczanie i bardzo dobrze pamiętacie, co jest napisane w końcówce 3 rozdziału, od wiersza 10 aż po 18. Jest tam przedstawiony człowiek przed Chrystusem, widziany oczami Bożymi. I on zaczyna się, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. To jest Boże wejrzenie na człowieka. Bez względu, jakie on ma zasługi, jakie ma postawy, jak bardzo jest oceniany przez innych ludzi, to widziany oczami Bożymi, do dna jego ducha, tak Bóg widzi człowieka. I to Duch Święty później ukazuje człowiekowi. I apostoł Paweł w 21 wierszu mówi, ale teraz, i mówi o tej rzeczywistości, ale teraz, bo mówi tak w 19 wierszu 3 rozdziału, a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Usta człowieka w jego sprawiedliwości, jakkolwiek jest to szanowany i poczciwy człowiek, godny szacunku i uznania, to kiedy stanie przed obliczem sprawiedliwego Boga, jego usta są zamknięte. Jego usta wtedy są zamknięte. Nie ma nic. Przed ludźmi ma bardzo, bardzo wiele. I to wiele wzbudza szacunek innych ludzi. Ale kiedy stanie przed obliczem żywego Boga, jego usta są zamknięte. I apostoł Paweł o tym mówi. Mówi, ale teraz objawiła się Boża sprawiedliwość. I człowiek zostaje usprawiedliwiony przez sprawiedliwość Boga. Dlatego apostoł Paweł napisał w 9 rozdziale tego listu, że zbawienie nie zależy od ludzkich zabiegów. Czasem mówi, dzięki modlitwie mojej mamy ja się nawróciłam. Żaden zabieg nie jest w stanie spowodować zbawienia człowieka. Jedynie sprawiedliwość sprawiedliwego, jedynie sprawiedliwego Boga. Chociaż apostoł Paweł mówi, moja modlitwa i pragnienie mojego serca mogą przyczynić się ku zbawieniu Izraela, ale one nie zbawią Izraela. To tylko takie skróty. Idźmy do 5 rozdziału, nie przechodząc kolejnych fragmentów, 4-3 do końca. I apostoł Paweł teraz mówi o pewnej rzeczywistości. Ja jestem przekonany, bracia i siostry, że wy jesteście jej całkowicie świadomi. Ale chcę, abyśmy mieli jeszcze mocniej, ja sobie chcę to przypomnieć i wam, o tych rzeczywistościach, o których mówi apostoł Paweł. Mówi, usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, pokój z Bogiem, gdy człowiek jest usprawiedliwiony sprawiedliwością Bożą przez przebłagalną ofiarę krwi Jezusa Chrystusa, jest wartością stałą. Ten pokój, kiedy przyjdzie do ludzkiego serca, on z niego nie wychodzi. Pokój Boży, który jest wynikiem usprawiedliwienia, nie odchodzi z serca człowieka. Człowiek już tego pokoju nie jest w stanie stracić, chyba że podeptał ducha łaski i podeptał krew przymierza i zostaje odrzucony od oblicza Bożego. Wtedy ten pokój może utracić, podobnie jak pokój Boży jest w tej chwili na ziemi. Mimo że są wojny, konflikty się mnożą i my jesteśmy przerażeni tym, co dzieje się wokół. Ale mimo to na ziemi jest Boży pokój. Objawienie Jana mówi, że będzie chwila, w której Bóg odejmie pokój z ziemi. Groza. Nawet myśleć, co wtedy będzie się działo na ziemi. Kiedy wszechmogący Bóg Stwórca odejmie swój pokój od stworzenia, zabierze go z ziemi, wtedy będą straszliwe czasy. Będą tak niezwykle trudne czasy, że Jan usłyszał to na wyspie Patmos w 14 rozdziale. Błogosławieni odtąd, którzy w Panu umierają. Śmierć będzie błogosławieństwem. Kiedy ludzie będą umierać, święci, w czasie, kiedy będzie odjęty pokój. A więc pokój z Bogiem, apostoł Paweł powiedział. I to jest też także dla was, bracia i siostry, dla nas, kiedy jesteście usprawiedliwieni, kiedy daliście się ochrzcić, to świadectwem takim jasnym dla was, takim osobistym świadectwem, że zostaliście usprawiedliwieni, to jest pokój z Bogiem. To jest pokój, który Bóg dał do serca człowieka. I Bóg nie zabiera. Ten pokój jest nie do zabrania. O czym apostoł Paweł mówi w liście do Filipian? Że troski i problemy, które przychodzą do naszego życia z powodu naszej nieskromności, one przychodzą i one jakby próbują zasłonić ten Boży pokój. I apostoł Paweł w Bożym wejrzeniu wie, że lud Boży to przeżywa. I dlatego mówi, bracia, składajcie swoje troski i problemy w modlitwie, błaganiach i z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu, te troski, to wszystko, a pokój Boży, który jest ponad wszelki rozum ludzki, wypełni wasze serca. Bóg zabierze te troski przez wiarę. I wtedy ten pokój, który otrzymał człowiek od sprawiedliwego Boga, znów wypełni jego serce. Ale pokój jest to stan bezpieczeństwa obywatela Królestwa Niebios, bo człowiek usprawiedliwiony wchodzi do Królestwa Bożego. Staje się obywatelem Królestwa Bożego, nie gościem Królestwa Bożego. Tak jak mogę pojechać do Niemczech i korzystać z pewnych praw tam, ale nie będąc obywatelem, kiedy chodzę po ulicy Niemczech czy we Francji, nie ma żadnej różnicy, czy ja mam obywatelstwo, czy go nie mam. Ale kiedy trzeba pójść do szpitala, trzeba pójść do urzędu, wtedy wszystko zaczynam widzieć. Że ja nie jestem obywatelem tego państwa. Nie mam prawa do tego, tego, tego i jeszcze dziesiątek, a może setek innych rzeczy. Także jest w Królestwie Bożym. I apostoł Paweł pokazuje te cechy obywatelstwa Królestwa Niebios w tym 5 rozdziale, w tych kilku wierszach do 11. Apostoł Paweł to pokazuje. I tą cechą obywatelstwa Królestwa Bożego jest pokój z Bogiem. Dlatego, że Bóg gniewa się na bezbożne serce. A teraz człowiek ma pokój z Bogiem. I to jest jego cecha, to jest takie jego bezpieczeństwo. Ja używam czasem przykładu, jak małe dziecko, które się bawi, jego mama gdzieś jest tam, ale ono w swoim małym umyśle, swojej małej duszy, ono jest świadome, że ona jest w pobliżu i ono się czuje bezpieczne. Bo kiedy ono tylko coś sobie zrobi i zacznie płakać, ona jest przy nim. I ono ma taki, to jest taki rodzaj, ono ma taki pokój bezpieczeństwa, które zapewnia mu jego mama, czy jego rodzic. Tak i my, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, ten Boży pokój, to jest taką naszą cechą bycia usprawiedliwionym. Apostoł Paweł idzie dalej i mówi tak. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i przez wiarę. Apostoł to będzie kontynuował, to jest bardzo ważne. Dzięki temu też mamy dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy. Zatrzymam się w tym miejscu. Następnym takim świadectwem jest dziecko Boże, kiedy jest usprawiedliwione, staje w łasce. Staje w łasce jak w tym pomieszczeniu. Ale to mało, że staje w tej łasce jak w tym pomieszczeniu. Teraz przez wiarę ma dostęp do tej łaski. Nie tylko stanął w łasce, ale ma dostęp. Wielu powie, jak stanąłem, to mam dostęp. Czy kiedy przyjdziesz do swojego sąsiada i staniesz w jego domu, masz od razu do niego dostęp? Nie, czytasz, czy możesz usiąść, czekasz, czy możesz usiąść tu, czy możesz skorzystać z tego lub tamtego. Nie masz od razu, przez stanięcie, nie ma od razu dostępu do całego domu. Trzeba mieć dostęp. I apostoł Paweł mówi dzieciom Bożym, że dostęp do łaski jest jedynie przez wiarę. Ja też używam takiego przykładu, że możemy wejść do wielkiego domu, w którym jest wiele pokoi i wszystkie są zamknięte. To jest wielki dom łaski. Apostoł Paweł mówi, że wszystko to jest zamknięte. Jedna jest możliwość otworzenia każdego z tych pokoi tej łaski. To jest wiara. Jest tylko jeden klucz. Tym kluczem jest wiara. Dlatego apostoł Paweł mówi, że mamy dostęp do łaski przez wiarę. Łaska jest czymś... Łaska, apostoł Paweł mówi, że ona jest obfita. Jest to niesamowite. Jest to ogromny skarb dla dzieci Bożych. Ale też apostoł Paweł ostrzegł dzieci Boże, pisząc list do Koryntian, że łaskę Bożą można nadaremnie przyjmować. I możecie czasem widzieć, że ona jest przyjmowana nadaremnie. Bo Pan Bóg, my czasem mówimy, nie, to jest nie tak. Nie, to jest łaska Boża, tylko przyjmowana nadaremnie. I ludzie, którzy to robią, dzieci Boże, które to robią, one za to zapłacą. Że one ją nadaremnie przyjmują, bo Bóg ją wylewa w Chrystusie w obfitości. Przez swego ducha pocieszenia wylewa w obfitości. Apostoł Paweł mówi, że następną taką cechą jest dostęp do tej łaski. A teraz mówi tak, że pokój z Bogiem, który jest rzeczywistością w sercu usprawiedliwionego, stanie w łasce i dostęp do tej łaski, on powoduje, że w sercu usprawiedliwionego rodzi się coś niezwykłego. Chluba nadziei chwały Bożej. I to jest autentyczna, rzeczywista. Nie jakieś deklaracje, jakaś nadzieja. Wszystkich, którzy umrzą, a przyjęli Jezusa, wysyła się do nieba i mówią, że mają zagwarantowane, że idą do Pana. Ale to troszeczkę inaczej w boskiej rzeczywistości wygląda. Apostoł Paweł mówi, że takim znakiem też jednocześnie dla usprawiedliwienia, że ja jestem usprawiedliwiony w Chrystusie przez ofiarę Chrystusa, to w moim sercu rodzi się coś natury. Chluba nadziei chwały Bożej. To jest chluba. To nie jest tylko jakaś nadzieja. Dobrze, najprawdopodobniej będę w niebie. Tak, będę w niebie. Ale to jest chluba. Bracia i siostry, możecie badać. My powinniśmy badać własne serca. Czy mam tą chlubę? Czy ja się tym chlubię? W różnych sytuacjach, które są wielokrotnie bardzo trudne. Czy wewnątrz w sercu jest taka naturalna? To jest moją chlubą, że ja mam nadzieję chwały Bożej. Że ja idę do żywota wiecznego. Że tam mnie czeka ta chwała. I to jest chluba taka, tak głęboko ona jest umieszczona w sercu człowieka. Bo apostoł Paweł mówi, że następna pojawia się wtedy chluba. Kiedy ta chluba nadziei chwały Bożej jest rzeczywistością, pojawia się następna chluba w trzecim wierszu. Nie tylko to, Paweł mówi, ale ja się chlubię z ucisków. O, kiedy przychodzi ucisk, Pan Jezus powiedział, że serce, które jest jak skała, gdy ono słyszy Boże Słowo, ono je z radością przyjmuje, do czasu wierzy, a w chwili ucisku czy pokusy odstępuje. Ale tutaj apostoł Paweł nie mówi o tej rzeczywistości. W tej, kiedy następują te autentyczne rzeczywistości, w których my mamy wewnętrzne, autentyczne świadectwo, to ono nam pozwala, ono w nas wyzwala, ono nam daje to, że my się chlubimy z ucisków. I człowiek pyta, kiedy przychodzi ucisk, człowiek pyta, dlaczego? I jest to naturalne pytanie, dlaczego? Ale również wtedy jest też sposób naturalny do przyjęcia Boża odpowiedź, abyś nauczył się cierpliwości. I teraz dziecko Boże, tak stojące w usprawiedliwieniu, ono rozumie, ono akceptuje ucisk, bo ono wie, że musi nauczyć się cierpliwości, bo Pan już powiedział przez proroka Izajasza, Bóg zastępów izraelskich, moje myśli to nie są wasze myśli, a moje drogi to nie są wasze drogi. Bracia i siostry, dla nas, dla naszej ludzkiej natury zrodzonej w naturę Bożą jest to trudne do pojęcia. Dlatego Bóg doświadcza nas i ćwiczy nas cierpliwości, abyśmy się nauczyli czekać. To dzisiaj jest głoszona Ewangelia. Wołaj i Pan cię uzdrowi, jak cię nie uzdrowi, nie masz wiary. I błyskawiczne, szybkie rozwiązania, one działają w przestrzeni normalnego życia i one próbuje się je wprzęgnąć w działanie także i wśród ludu Bożego. Ale my na drodze Bożej musimy nauczyć się czekać. Ja czasem powiem wam taki przykład, mówię, no dlaczego ja dzisiaj nie usługiwałem? Bo siedziałem w ławce i później po nabożeństwie już wiem, bo nie byłem jeszcze przygotowany, aby to mówić w imieniu Pana, do czego byłem przygotowany. Jeszcze musiałem poczekać. I widziałem, jak Pan w ciągu tygodnia pokazywał mi wiele elementów, które ja w ogóle nie widziałem. I czasem się dziwię, jak ja mogłem tego nie widzieć i nie zauważyć. Ale Pan wie, kiedy jest właściwy czas. I dzieci Boże muszą nauczyć się przez ucisk cierpliwości. Bo ucisk wywołuje cierpliwość. Bóg nie ma przyjemności z ucisku swoich dzieci. Tak jak i rodzice nie mają przyjemności, kiedy ich dzieci muszą cierpieć. Kiedy ich dzieciom dzieje się krzywda. Ale rodzice wiedzą, że te dzieci muszą być dojrzałe, aby poradzić sobie z tymi problemami, przynajmniej z tymi problemami, z którymi oni sobie musieli poradzić, czy im się to podobało, czy nie, ale oni musieli sobie z tym poradzić. I ucisk ludu Bożego jest czymś nieodzownym, bracia i siostry. Kiedy czytamy objawienie Jana, 7 listów, to ja znam twój ucisk. Ja znam twoją wytrwałość. Ja znam twoje uczynki. Ja znam twoje cierpienie. I dla Pana jest to, on wszystko widzi. Kiedy my cierpimy, to mówimy, że Pan tego nie widzi, bo gdyby widział, to by to zdjął. A właśnie to jest dlatego, że Pan to widzi. I tutaj apostoł Paweł mówi, jest chluba z ucisku, dlatego że ucisk wywołuje cierpliwość. I czwarty wiersz jest bardzo istotny. Następna taka cecha obywatela Królestwa Niebios mówi, a cierpliwość doświadczenie. Ale tutaj tak jest moje przekonanie i dlatego się dzielę z wami, że tu doświadczenie jest w sensie wypróbowania. Wszechmogący Bóg wypróbowuje swoje dzieci, które zostaną wypróbowane przez Niego i okażą się godni, aby w Jego imieniu sprawować służbę. Apostoł Paweł to napisał do młodego Tymoteusza. Gdy Tymoteusz wiedział, jakie było pochodzenie Pawła, apostoł Paweł tak to określił. Bóg uznał mnie za godnego zaufania i zlecił mi tę służbę. Chociaż w innym miejscu napisał, nie jestem godzien nazywać się apostołem. Jestem jak płód poroniony. Ale to Bóg uznał mnie za godnego i zlecił mi tę służbę. Bóg uznaje za godnego. To jest bardzo ważna rzecz. Bracia, ja wiem, że wy to wiecie. To jest bardzo ważne, abyśmy nauczyli się ufać Bogu. Ale to jest dopiero połowa. Nasze życie musi być takie, aby Bóg zaufał nam. Czy wiemy, że to jest ważne, aby Bóg zaufał nam? Nam się wydaje, że możemy powiedzieć do pastora, ja to zrobię. I pastor ma nadzieję, że ty to zrobisz. Ale ja, kiedy przychodzę przed oblicze Boże i mówię, ja to zrobię. Jednocześnie mam świadomość, ale Panie, Ty wiesz. Ja chcę to zrobić, ale Ty wiesz, czy ja to mogę zrobić. Czy jestem na tyle wypróbowany i wielokrotnie okazywało się, że nie jestem jeszcze wypróbowany. Ja wam powiem takie doświadczenie. Z kazalnicy stoję przed zgromadzeniem i mówię, a w ostatnich rzędach znacznie mniejszego pomieszczenia siedzą tacy biedni ludzie, takie z ulicy. A ja wewnątrz słyszę, oni nie potrzebują Twego słowa, tylko modlitwy. Trzeba byłoby przerwać usługę. Pójść tam do tych ostatnich rzędów i wołać. Także tutaj apostoł Paweł mówi, że cierpliwość. czyni człowieka wypróbowanym. Zobaczmy, jak długo Pan przygotowywał apostołów, jak wiele takich bardzo ważnych momentów było w życiu tych 11 apostołów, którzy chodzili, bo Judasz odpadł. Pan wielokrotnie mówił, jeszcze nie rozumiecie. O ludzie małej wiary. I jeszcze nie pojmujecie. Już nie mogę do was mówić, bo tego już znieść nie możecie. Tchnął na nich ducha. Otworzył ich umysły, aby oni zrozumieli pisma. I jeszcze nie byli gotowi, aby pójść. Wstępuje Duch Święty w ogniu, napełnia ich mocą i oni idą. Jak wiele oni poszli prób, bracia i siostry. Przecież my musimy być świadomi tego, że kiedy Jezus Chrystus nakarmił wielotysięczny tłum, a oni wsiedli do łodzi, bo im powiedział, przeprawcie się na drugą stronę. Kiedy oni wypłynęli na to jezioro, a płynęli go tak w poprzek, bo oni płynęli z Betsaidy do Kafarnaum. Tak patrzymy na mapę, to tak skos jeziora Genezaret. Przecież Pan wiedział, że na jeziorze jest wichura, że są przeciwne fale, a oni się zmagają z tym. Oni się zmagają z tym, wykorzystują wszystko. A Pan w spokoju przychodzi i mówi, o małowierni, albo śpi spokojnie. A oni wykorzystali wszystkie z możliwych doświadczeń. A Pan prowadzi ich na granicę niemocy. A Pan prowadzi ich na granicę lęku i strachu. Oni wszystko, to byli doświadczeni ludzie. Oni wiedzieli, co się robi w łodzi. Ale oni w pewnym momencie budzą Jezusa. Mówi, Panie, nie dbasz, giniemy. Wszystko, co mogliśmy, już zrobiliśmy. Giniemy. A Pan podnosi się i mówi, o małowierni. Zobaczmy, jak bardzo to by, jak wielokrotnie Pan prowadził ich na granicę bezsilności, niemocy. I dlatego apostoł napisał, kiedy ja jestem słaby, wtedy Pan jest mocny we mnie. I Pan prowadzi każdego z nas tak. I próbuje i doświadcza. Dlatego, że apostoł Paweł mówi tutaj, w drugim wierszu, nadzieja chwały Bożej, to Paweł mówi o jednej nadziei, czwarty mówi znów o nadziei. Mówi, a doświadczenie wzbudza nadzieję. Nadzieja, tam była chwała Boża, a tu jest nadzieja tej zjednoczenia w Chrystusie, bo jeszcze dalej, a nadzieja nie zawodzi. To nie tylko, że czy w nas jest nadzieja, czy jej nie ma, ale jest też wartość nadziei, która jest w nas. I Duch Święty rozlewa w naszych sercach miłość, aby nasza nadzieja była niezawodna. Abyśmy mogli, kiedy doprowadzi nas Pan do takiego momentu, jaki doprowadził Abrahama, w którym on musiał, może złe słowo użyłem, ale Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei. Wtedy, kiedy nie było żadnej nadziei. Nie miał żadnych podstaw, że Sara urodzi syna. Wszystko przeminęło, co jest naturalne. I nie było żadne, nic nie dawało mu już nadziei. Dotąd, dopóki cokolwiek dawało mu nadzieję, on trwał w nadziei. Trwał w słowie Pana i trwał w nadziei możliwości. Ale Pan Bóg go postawił na granicy niemożliwości, aby uczynić doskonałym Abrahama. Abraham wbrew nadziei uwierzył w nadziei. Nic nie miał, tylko słowo Pana. Sara za rok o tym czasie będzie miała dziecko. Ja tam widzę taką trochę techniczną rzecz, bracia i siostry, na krótko się podzielę. Pan powiedział za rok, a więc 9 miesięcy Sara chodzi w ciąży i rodzi się Izak, ale 3 miesiące od wypowiedzenia słowa Pana do poczęcia jest 3 miesiące. W tych 3 miesiącach Bóg dokonuje, przygotowuje serce Abrahama i Sary. Bo oni obydwoje się śmieli, kiedy anioł mówił, że będzie miała dziecko. Bóg tak przygotowuje, dlatego tutaj mówi, że a nadzieja nie zawodzi, gdyż Duch Święty rozlewa w sercach Bożą miłość. I teraz dziecko Boże ma pokój, ma łaskę, ma cierpliwość dziecko Boże, jako obywatel Królestwa Bożego. Ma nadzieję i ma miłość Bożą. I na dwa elementy, gdyż kończy się nasz czas, chciałbym, abyśmy jeszcze zwrócili, bracia i siostry, uwagę. Apostoł Paweł mówi o pojednaniu z Bogiem i o zbawieniu. I mówi tak w wierszu 10. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego. Apostoł Paweł tu mówi o pojednaniu, zwróćmy na to uwagę, przez śmierć Chrystusa. Człowiek został pojednany z Bogiem. Ba, grzesznik został pojednany z Bogiem przez śmierć Chrystusa. Apostoł Paweł mówi dalej, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Bracia i siostry, ja może to tak nazwę w taki sposób, dla was to może troszeczkę mniej zrozumiały, ale jest Boża rzeczywistość, że człowiek jest zbawiony przez śmierć Chrystusa, dokonuje się zbawienie, ale powiem tak obrazowo, to jest część tego zbawienia. Teraz, będąc zbawieni przez śmierć Chrystusa, dokonuje się w nas zbawienie przez życie Jezusa. To jest bardzo ważna Boża rzeczywistość. Dziecko Boże nie może pozostać w zbawieniu przez śmierć Chrystusa. Ale musi się dokonać w nim zbawienie przez życie Jezusa. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale, że ze względu na Chrystusa i to jest szkodą, i to poczytuję za śmieci, i to jest dla mnie gnojem, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając już własnej sprawiedliwości opartej o zakon, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, abym doznawał mocy zmartwychwstałego Chrystusa, abym tym sposobem dostąpił zbawienia. I tutaj apostoł Paweł mówi dzieciom Bożym, że zbawienie dokonuje się przez śmierć Chrystusa, ale zbawienie dopełnia się przez życie zmartwychwstałego Jezusa w nas. Też mówi o pojednaniu. Przeczytamy 11 wiersz. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Człowiek zostaje pojednany z Bogiem jako grzesznik przez sprawiedliwość Chrystusową, ale też przez życie Jezusa dostępuje pojednania z żywym, wszechmogącym Bogiem. Jakby tu dostępuje pojednania z Bogiem jako zbawicielem Jego, który go przeniósł z ciemności do królestwa Syna swego umiłowanego, teraz przez pojednanie jako dziecko, bo Paweł mówi, jako grzesznicy zostaliśmy pojednani z Bogiem, ale też jako dzieci mamy dostępować rzeczywistości pojednania z Bogiem, tej radości zbawienia, przebywania, społeczności z żywym Bogiem przez społeczność Jego Świętego Ducha, o którym apostoł Paweł napisał o Duchu Świętym, że wtedy, kiedy człowiek w tej obecności pojednania dziecka Bożego z wszechmogącym Bogiem, ten Duch Święty sprawuje takie niesamowite dzieło w nas. Wtedy, kiedy my nie wiemy, jak się modlić, nawet nie wiemy, o co się modlić, wtedy On, Duch, wstawia się za nami w niewymownych westchnieniach, gdyż On bada głębokości Boże i wie, jaki jest zamysł Ducha. My nie mamy o tym nawet pojęcia. Bracia i siostry, czy znaleźliście się, przypuszczam, że tak w sytuacji, że nie wiedzieliście się, jak się modlić i w ogóle o co się modlić. Dzieci Boże, niektórych dzieci Bożych myślą, że obojętnie jak się modlą, to jest w porządku. Nie, dziecko Boże musi wiedzieć, jak się modlić. I musi wiedzieć tak naprawdę, o co się modlić. Bo przecież w jednym momencie, kiedy jedne dzieci Boże modlą się o uwolnienie więźniów, w tej samej chwili być może, te same dzieci Boże błagają Boga o śmierć. Żeby one nie musiały już wyjść na to. Oni już są tak umęczeni życiem w tym ciele, że chcą być już z Panem. I one błagają o śmierć, a my błagamy o ich życie. A one błagają o ich śmierć, o swoją śmierć. Dlatego apostoł Paweł tu mówi o tych bardzo ważnych dla nas elementach. Pojednanie z Bogiem przez śmierć Chrystusa i pojednanie przez życie Jezusa. Zbawienie przez śmierć Chrystusa i zbawienie przez życie Jezusa. Apostoł Paweł w 9 wierszu Jeszcze na jedno chciałbym zwrócić uwagę, na bardzo ważny element. Tym bardziej, więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Bracia i siostry, w życiu, w pojednaniu z Bogiem, Bóg odcofa swój gniew. Bóg, powiem, może was to troszeczkę zaszokuje, nigdy nie gniewa się na swoje dzieci. Bóg może mówić jak do Izraela: Izraelu, pójdziesz do niewoli, a ja co będę robił? Cieszył się z tego? Ja będę płakał w ukryciu. Moje serce to będzie bardzo boleć. A ja będę płakał. Tym bardziej w Chrystusie apostoł Paweł mówi: Dziecko Boże, Bóg nie gniewa się na swoje dziecko. Duch Święty może być zasmucony, ale Bóg nie gniewa się na swoje dzieci. A dlaczego nie gniewa się? Apostoł Paweł wróci do tego w ósmym. Dlatego, że w Chrystusie nie ma potępienia. W Chrystusie, bracia i siostry, nie ma potępienia. Nie wierzcie, to Bóg cię tak każe. Bóg jest Bogiem miłości. Bóg jest Bogiem łaski. Jest Bogiem długocierpliwym. I to jest taką ogromną wartością dla dzieci Bożych. Choć apostoł Paweł, mając bardzo głęboki wgląd duchowy, widział, że na końcu tej drogi jest coś, o co przeszczek dzieci Boże. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. A drugą rzecz, którą powiedział do dzieci Bożych, objętych łaską Bożą, na których Bóg nigdy się nie gniewa, w których żyje w stanie pojednania, nie potępia swoich dzieci, mówił apostoł Paweł lub autor listu do Hebrajczyków, że Bóg jest ogniem trawiącym. I wszystko, co jest nieświęte, strawi Jego ogień. A kiedy ogień Boży trawi nieświęte rzeczy w nas, to bardzo boli. To zasmuca bardzo. Ale Bóg to czyni z wielkiej swojej potężnej miłości. Dlatego, że nas pojednał w Chrystusie z sobą. Dlatego, że zdjął z nas potępienie grzechu. I na wiele fragmentów byśmy musieli zwrócić. Ja jestem przekonany, że byśmy tutaj do wieczora siedzieli. I wielu by przychodziło i pokazywało to ogromne bogactwo wartości usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie. Jak wielkie bogactwa są dla obywatelów Królestwa Niebios, i dzieci Boże muszą być świadome tego, co mają w Jezusie Chrystusie. Muszą to bardzo szanować, muszą z bojaźnią, jak to apostoł Piotr pisał do swojego narodu, z bojaźnią, z zadrżeniem sprawujcie zbawienie swoje. Z bojaźnią i zadrżeniem, dlatego, że Bóg jest Bogiem świętym. Bóg jest Bogiem czystym, ale do dzieci Bożych w Chrystusie wyszedł z pojednaniem. Nie gniewa się na dzieci. I może gniewać się na mnie moja żona, mój brat, ale Bóg nie gniewa się. I kiedy przychodzimy przed oblicze Boże, to świadomość, że Bóg na nas się nie gniewa, to nie znaczy, że jest wszystko w porządku, bo jest jeszcze coś gorszego, że Bóg się na mnie nie gniewa. Ale ja zasmuciłem Boga. Czasem dzieci wolą, wy doświadczyliście to rodzice, że czasem wasze dzieci wolały, żebyś się pogniewał na niego i dał mu 5 pasów. Był problem z głowy. Ale ojciec czy matka nie zrobili tego. Ale to dziecko patrzyło i nie wiedziało, co ma zrobić, bo jego mama jest smutna. I ono nie mogło sobie z tym poradzić. Dostałoby te 5 pasków, miałoby problem z głowy. I znów byłoby wszystko w porządku, ale co tu zrobić? Ona od rana jest smutna. Przychodzi wieczór, ona jest dalej smutna. I to dziecko nie wie, z której strony podejść. I to dziecko nie wie, jak, co tu zrobić. I ono patrzy na zasmucony twarz swojego ojca i nie wie, co zrobić. Ale on się wcale na niego nie gniewa, ale on dalej kocha to swoje dziecko, chociaż ono mu zrobiło krzywdę. On dalej je bardzo kocha. Ale po prostu ono ma zranione serce. Ojciec ma zranione serce, jest smutny. I to dziecko nie wie, co ma zrobić. I chodzi z jednej strony w drugą i nie wie, jak rozwiązać ten problem. Tak jest z naszym niebiańskim ojcem, ojcem, bracie i siostry. Tak więc przez te kilka fragmentów, tak wyciągając z jednego i drugiego ze względu na czas, ja was skłaniam, to co na początku, bo ja kończę już. Bracie i siostry, kiedy wracacie do domu z nabożeństwa, jeszcze raz bierzcie te słowa, które czytali wasi bracia. I ja na koniec powiem taką rzecz, którą ja się nauczyłem, że na nabożeństwie równie. Ja czasem mówię, oj, nie wiem, co ten brat mówił, ale kiedy zapisuję sobie i mam pełny zeszyt, już kilka ich spisałem, kiedy otwieram, co ten brat czytał, którego mówię o nim, on nie wiedział, co on mówi, ale otwarłem miejsce, które on czytał i czytam raz, drugi, mówię, Boże, wybacz mi. Przecież gdyby on nie wstał, to ja bym dzisiaj tego nie mógł przeczytać. Jak jestem ci wdzięczny, przebacz mi. Jak bezcenne jest to słowo, które ty posłałeś dzisiaj, choć to, co on mówi, wcale mi się nie podobało. Wcale tego nie akceptuję, ale Słowo Boże jest bezcenne. I nauczcie się tego. Nie odrzucajcie jednego z drugim. Jeżeli tego nie potrafisz uszanować, to weź i przypomnij sobie, co było czytane, z jakich miejsc. Przeczytaj je raz, drugi, dziesiąty. A wtedy zobaczycie, bracia i siostry, że będziesz musiał wielokrotnie upaść na swoje kolana i wyrazić tak ogromną wdzięczność Bogu za to, że to zostało przeczytane, bo właśnie to zostało przeczytane i to cię ratuje, to ci pomaga, to cię pociesza, to ci prowadzi cię do upamiętania, to prowadzi, to cię przybliża do Boga. To ten jeden bardzo ważny werset, ten jeden bardzo ważny moment. Ja świadectwo wam powiem, kiedy nawracał się brat Wojtek Nazimek, znacie go, dzisiaj jest prezbiterem. On był na środowym nabożeństwie ze swoją żoną, kiedy byli jeszcze świeckimi ludźmi. I mój brat usługiwał na nabożeństwie. Ja po nabożeństwie mówię, Krzysiek, co ty dzisiaj gadałeś? Co ty mówiłeś dzisiaj? Bo się nie zgadzałem z tym, co on mówił. A na następną środę brat Andrzej Nazimek ze swoją żoną przyjeżdża i mówi, bracie i siostry, usłyszałem zdanie, które uratowało moje życie. My chcemy służyć Bogu. A on to zdanie powiedział. Jak dla nich to było bezcenne. Był to dla nich skarb, który odmienił ich życie i oni są w służbie do dzisiaj. A ja mówię, co ty mówiłeś? Dla mnie jakby to dla mnie nie miało żadnej wartości. Ale siedziało dwoje osób, dla których był to bezcenny skarb. Tak, bracia i siostry, odbierajcie braci, którzy tu usługują. Może na chwileczkę powstańcie, abyśmy się chwilę mogli pomodlić. Nasz wszechmogący Panie.